chciałbym przywitać się z tego miejsca
słowami naszego Pana, pokój Boży Wam. Korzystam z tej możliwości, że widzę, że bardzo dużo braterstwa dojechało, jeszcze z wielu nawet nie mogliśmy się przywitać. Jest to dla nas wielką radością gościć Waszej społeczności tutaj. Chciałbym z tego miejsca oddać również hołd i cześć naszemu Ojcu Niebieskiemu, który hojnie nam tak wszystkim pobłogosławił, że mogliśmy tutaj pozostawić nasze zajęcia i mogliśmy przyjechać tutaj z różnych części Polski, z różnych części świata, aby wszyscy razem, abyśmy mogli zaglądać do dobrego Słowa Bożego i abyśmy mogli zastanawiać się nad słowami pozostawionymi nam przez naszego Pana, pozostawionymi przez proroków Starego Testamentu, słowami zawartymi w Piśmie Świętym. Za te możliwości chcielibyśmy naszemu Ojcu Niebieskiemu, myślę, wszyscy podziękować. Ja chciałbym jeszcze też podziękować braterstwu za Waszą wyrozumiałość, jak i bratu przewodniczącemu, że pozwolił mi wyjść tutaj bez marynarki. Braterstwo rozumią nas, tych, którzy tutaj czasami mocno się pocą. Dlatego też dziękuję za Waszą wyrozumiałość. Brat Adam mówił o bagażach, że miał pewne ograniczenia, że tych pozdrowień nie mógł Wam za dużo przywieźć, bo samolotem są pewne ograniczenia. Ja mam duży bagażnik, także nas nikt nie kontrolował. Mogliśmy przywieźć bardzo dużo pozdrowień. Nie wiem, czy będę potrafił je wszystkie przekazać. Z pewnością, jak to człowiekowi się zdarza, dużo też i zapomnę. Ale najpierw chciałbym przekazać pozdrowienia od naszego zgromadzenia braci i sióstr z Bolwiller, ze wschodniej Francji. Dużo często to powtarzam, bo to jest też błogosławieństwem dla nas, że w okresie świąt wszystkich i w okresie letnim mamy taką marsztrutę, taki program zrobiony, że zgromadzamy się razem z sąsiednim zgromadzeniem, ze zgromadzeniem braci i sióstr ze Staffelfelden. Także przywożę Wam pozdrowienia od tych dwóch zgromadzeń, kiedy powiedzmy już blisko dwa tygodnie temu opuszczaliśmy tych braci i sióstr. Wszyscy prosili, aby gdziekolwiek będziemy, abyśmy przekazali od nich gorące chrześcijańskie pozdrowienia. Macie też, braterstwo, pozdrowienia od naszych sąsiadów. Może niektórzy się zdziwią, ale brat popatrzył na mnie tak tutaj. Mamy nowych sąsiadów, a znacie ich, braterstwo Młynek, Daniel, przeprowadzili się, mieszkają bardzo blisko nas, prawie że w sąsiedztwie, niecałe 100 metrów od nas. Tutaj na konwencji gości jego syn z synową, brat Daniel, jak i siostra Nina. Prosili, aby serdecznie wszystkich braterstwa tutaj, szczególnie w Białogardzie, pozdrowić, bo mają stąd też bardzo miłe wspomnienia. Muszę posunąć się z tymi pozdrowieniami troszeczkę dalej, odjeżdżając, żegnając, będąc w Chrzanowie. Były, zdaje się, pozdrowienia też od zgromadzenia w Chrzanowie. Również szczególne pozdrowienia od mojej mamusi. Niektórzy ją znają pod nazwiskiem Wandzia Kocot, niektórzy Wandzia Kwarciak. Także z mężem, bratem Kocotem, też prosili, aby przesłać Wam tutaj pozdrowienia. Jak i nasz młodszy syn Oliwier z Martą, którzy pozostali też w południowej części Polski, prosili, aby też braterstwa wszystkich serdecznie pozdrowić. Myślę, drodzy braterstwo, jeżeli jeszcze mi się potem coś przypomni, to dołożę. Drodzy braterstwo, korzystamy z tego wspaniałego czasu, możliwości, jakie Pan nam daje, że możemy w spokoju i w bardzo pięknych warunkach, tutaj otoczeni zielenią, przyrodą, że możemy zaglądać do wspaniałego Słowa Bożego. I chciałbym się z braterstwem najpierw podzielić takimi może informacjami najpierw, że od dłuższego już czasu badamy w naszym zgromadzeniu, na zebraniach czwartkowych badamy list do Żydów. I bardzo, bardzo powiem, że to badanie polubiłem. Sięgamy do szerokiej literatury nam dostępnej. Porównujemy różne myśli, różne teksty, różne artykuły i też staramy się jak najbardziej zgłębić te myśli, które są w tym liście zawarte. Jest to naprawdę przepiękny list o bardzo bogatej treści, list, który otwiera nam zrozumienie dużej części Starego Testamentu. Wiem, że jest pewna dyskusja, polemika, kto był autorem tego listu. Dla mnie jest to apostoł Paweł, dlatego od razu zaznaczam, że ja uważam, że on jest tym autorem tego listu, ale nie będę się spierał ani zbijał czyichś innych myśli. Wydaje mi się, że apostoł Paweł chciał nam pomóc i zachęcić do badania różnych figur i równoległości, które są zawarte w całym Piśmie Świętym. Wiemy, że tak Stary Testament, jak i Nowy Testament, szczególnie ostatnia Księga Objawienia, jest pełna symboli, pełna figur. I apostoł daje nam pewne klucze, abyśmy i zachęca nas, abyśmy właśnie po te figury sięgali, abyśmy się nad nimi zastanawiali. Myślę, że też apostoł daje nam pewne lekcje, nie tylko aby zrozumieć Stary Testament, ale daje nam lekcje, czego Pan w dzisiejszych czasach oczekuje od Niego. Takim jednym z takich pięknych wersetów, które bardzo polubiłem, jest definicja wiary. Pamiętamy, że cały rozdział 11 mówi o bohaterach wiary. Ja tylko zacytuję ten pierwszy werset, ponieważ jest to piękna definicja wiary. Zacytuję pierwszy i szósty werset z listu do Hebrajczyków, 11 rozdział, pierwszy werset. Czytamy: a wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Zdaje się, lepszej definicji nie moglibyśmy znaleźć. A jak ważną jest wiara, jak trudną jest wiara, jak trudną do zachowania, do obronienia, to braterstwo widzicie sami wokół nas, że żyjemy w bardzo błogosławionych czasach, ale żyjemy też w bardzo trudnych czasach, gdzie okoliczności, świat, nasi przeciwnicy, szatan, wszystko skłania do tego, aby nam tą wiarę wyrwać. Dla tych, którzy szukają drogi do Boga, są czynione wszelkie wysiłki, aby tą drogę utrudnić, aby mogli znaleźć Pana Boga. Chciałem jeszcze właśnie zacytować ten szósty werset z tego samego rozdziału. Szósty werset mówi, że bez wiary nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Jak ważnym jest to, aby mieć wiarę, jak ważnym jest, aby zrozumieć to, czego Pan od nas oczekuje w dzisiejszych czasach, czego Pan oczekuje od każdego z nas, aby uwierzyć w tą wspaniałą nagrodę, że jest ona możliwa dla człowieka otrzymać nagrodę na poziomie duchowym, a nawet na najwyższym poziomie, poziomie boskim. Drodzy braterstwo, ale nie będziemy zastanawiali się nad 11 rozdziałem listu do Hebrajczyków, ale chciałbym raczej podzielić się z wami pewnymi rozważaniami opartymi na liście do Hebrajczyków, ale wersety wyciągnięte z 10 rozdziału, wersety od 1 do 14, za chwilę je odczytamy, a szczególny nacisk chciałbym położyć na werset 5, gdzie znajdziemy tytuł naszych rozważań, że nie chciałeś ofiar krwawych, aleś ciało dla mnie przysposobił. Odczytajmy, drodzy braterstwo, te 14 pierwszych wersetów. Albowiem zakon, zawierając w sobie tylko cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, nie może w żadnym razie przez te same ofiary, nieprzerwanie składane rok w rok, przywieść do doskonałości tych, którzy z nimi przychodzą. Bo czyż nie zaprzestanoby ich składać, gdyby ci, co je składają, nie mieli już żadnej świadomości grzechów, gdy raz zostali oczyszczeni? Przeciwnie, one właśnie przywodzą na pamięć grzechy co roku. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, aby krew wołów i kozłów mogła zgładzić grzechy. Toteż przychodząc na świat mówi: nie chciałeś ofiar krwawych i darów, aleś ciało dla mnie przysposobił. Nie upodobałeś sobie w całopaleniach i ofiarach za grzechy. Wtedy rzekłem: oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją, o Boże, jak napisano o mnie w zwoju księgi. Najpierw mówi: nie chciałeś, nie upodobałeś sobie ofiar krwawych i darów i całopaleń i ofiary za grzechy, które przecież bywają składane według zakonu. A potem powiada: oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją. Znosi więc pierwsze, aby ustanowić drugie. Mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. A każdy kapłan sprawuje codziennie swoją służbę i składa wiele razy te same ofiary, które nie mogą w ogóle zgładzić grzechów. Lecz gdy on złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej. Oczekując teraz, aż nieprzyjaciele jego położeni będą jako podnóżek stóp jego, albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Z pewnością, gdy śledziliście te wersety w waszych tłumaczeniach, w waszych Bibliach, czasami różne są słowa. Jest interesujące zastanowić się, dlaczego tłumacze przetłumaczyli niektóre wersety w taki sposób. W innych Bibliach znajdziemy może pewne różnice i często te właśnie różnice pobudzają nas tym bardziej do myślenia. Dają nam do zrozumienia, że język biblijny jest językiem trudnym, że niektóre wyrażenia naprawdę tłumacze nie wiedzieli, jak przetłumaczyć. Gdybym zapytał was, braterstwo, o czym mówią te wersety, z pewnością powiedzielibyście, że jest tutaj mowa o licznych ofiarach. Ofiarach składanych przez Żydów oraz widzimy przez niektóre z tych wersetów zacytowane, widzimy, że jest mowa o największej ofierze złożonej przez naszego Pana, naszego drogiego Zbawiciela. W zacytowanych wersetach apostoł Paweł uwypukla pewien paradoks. Pan Bóg nie lubuje się w ofiarach, a jednak przyjął i przygotował, uskutecznił i przyjął ofiarę swego jednonarodzonego Syna. Wiemy z historii, znamy z Pisma Świętego, że Izrael miał bardzo wiele świąt. Te święta charakteryzowały się tym, że przyprowadzano do Jerozolimy zwierzęta, że składano je na ofiarę. Niektóre zwierzęta mogli, kiedy droga była daleka, mogli je kupić już na miejscu. Ku temu służyła właśnie jedna z dziesięcin, które Izrael składał, więc mogli kupić te zwierzęta, złożyć je na ofiarę i bardzo często też z tych ofiar korzystać i spożywać. W tych wersetach tutaj, które przeczytaliśmy, jest podkreślony pewien paradoks. Wersety od 5 do 9, kilka razy apostoł tutaj podkreśla, że Pan Bóg nie chciał, nie upodobał sobie ofiar, a jednak przygotował swojemu Synowi ciało, aby to ciało mogło być złożone na ofiarę. I musimy sobie postawić pytanie, czy Pan Bóg lubił krwawe ofiary? Skąd wzięła się w człowieku potrzeba składania ofiar krwawych Panu Bogu? Pamiętamy pierwsza ofiara złożona Panu Bogu, czy pierwsze ofiary, kiedy to Abel złożył pierwszą ofiarę z pierworodnych trzody swojej i z tłuszczu, o czym czytamy w pierwszej Księdze Mojżeszowej, 4 rozdział, 4 werset, że była to ofiara jaka? Miła Panu. Noe po zakończeniu potopu zbudował ołtarz i złożył również całopalenia Bogu, co było miłą wonią przed obliczem naszego Ojca Niebieskiego, o czym czytamy w pierwszej Księdze Mojżeszowej, 8 rozdział, 20 do 21 wersetu. Nasz praojciec Adam po zgrzeszeniu bardzo szybko szukał sposobu, aby załagodzić Boży gniew. Czuł się winny i odrzucony od społeczności Bożej. To pytanie skierowane do Adama, gdzie jesteś, które często interpretujemy jako to, że schował się przed oblicznością Bożą, pytanie to możemy interpretować również i w taki sposób, gdzie jesteś, jak się czujesz teraz po zgrzeszeniu. Gdzie znalazłeś się na tej drodze, kiedy odszedłeś od społeczności z Bogiem? A więc i Adam z pewnością szukał, jak załagodzić Boży gniew. Czuł się nagim i wrażliwym na boskie spojrzenie sprawiedliwości. Pamiętamy, te opaski z liści figowych były niewystarczające, aby ukryć się przed Bożą sprawiedliwością, aby przykryć nagość grzechu. to Pan Bóg symbolicznie pokazał przez odzienie ze skór zwierzęcych, że nagość grzechu może przykryć tylko przelana krew. Dlatego Pan Bóg zrobił im odzienia ze skór. Aby zrobić odzienie ze skór, musiało umrzeć jakieś zwierzę. Kiedy popatrzymy na dalszą część historii biblijnej, to widzimy, że potomstwo Adama szukało wszelkich sposobów, aby zaspokoić boską sprawiedliwość. Zdawali sobie sprawę, że grzech sprowadził śmierć. I aby przerwać ten łańcuch śmierci, potrzeba było ofiary krwi. Krew zwierząt nie mogła zaspokoić sprawiedliwości Bożej. Nie mogła być równoważną ceną za życie Adama. Ale Pan Bóg doceniał te wszelkie wysiłki człowieka, szczególnie kiedy widział w nich pokorę tych ludzi, kiedy widział szczere serce. Dlatego w całej Biblii znajdujemy dziesiątki wersetów, które mówią, że ofiary te były przyjemne Panu Bogu, że były przyjemne przed Jego obliczem. Ale Pan Bóg wolał posłuszeństwo od ofiar za grzechy. Czytamy o tym w wielu miejscach Pisma Świętego, a bardzo znanym wersetem, który może zacytujemy tutaj, jest werset z pierwszej Księgi Samuelowej, 15 rozdział, a werset 22, pierwsza Księga Samuelowa, 15 rozdział, werset 22. Pamiętamy po grzechu Saula. Samuel, prorok, odpowiedział tak. Czy Pan ma upodobanie w całopaleniach i w rzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu Pana? Przepraszam, czy takie Pan ma upodobanie w całopaleniach i w rzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu Pana? Oto posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. Zdaje się, że to Bóg doceniał to posłuszeństwo, ale doceniał też skruchę człowieka, która często była pokazana przez ofiarowanie zwierzęcia. Drodzy Państwo, większość z nas tutaj i w Polsce, i w Europie oddaliła się troszeczkę od tego życia koczowniczego, od tego życia bardzo blisko związanego z naturą. Może jeszcze nasi dziadkowie, nasi rodzice jeszcze mieli okazję i zmuszeni byli, aby wziąć kurę, uciąć jej głowę, albo zabić królika, albo zabić jakieś zwierzę, umieć go oprawić, umieć go włożyć do garnka. Zdaje się, drodzy braterstwo, że ja przynajmniej tego nie potrafię. Dzisiaj już tego łatwiej nam jest iść do sklepu, kupić gotowe produkty. Często możemy się zastanawiać, no gdyby przyszedł jakiś kryzys, jak to sobie ludzie dadzą radę, prawda? Z takim życiem, aby umieć skorzystać z tego, co Bóg dał człowiekowi w zasadzie na pokarm. Dlatego też możemy zacytować, wróćmy do tego posłuszeństwa, że z upływem czasu, widząc nieszczerość narodu izraelskiego, Pan Bóg też przemówił słowami proroka Izajasza. Słowa zacytujemy teraz z proroctwa Izajasza, pierwszy rozdział, a 11 werset, gdzie Pan Bóg powiedział takie słowa, bardzo mocne zresztą. Izajasz, pierwszy rozdział, werset 11 do 14. Co mi po mnóstwie waszych krwawych ofiar, mówi Pan? Jestem syty całopaleń, baranów i tłuszczu karmnych cieląt, a krwi byków i jagniąt i kozłów nie pragnę. Gdy przychodzicie, aby zjawić się przed moim obliczem, któż tego żądał od was, abyście wydeptywali moje dziedzińce? Nie składajcie już ofiary daremnej, kadzenie, nowie i sabaty mi obrzydły. Zwoływanie uroczystych zebrań, nie mogę ścierpieć świąt i uroczystości. Waszych nowiów i świąt nienawidzi moja dusza, stały mi się ciężarem, zmęczyłem się znosząc je. Myślę, że są to słowa, które podkreślają, że Pan Bóg widział ich szczerość, ale widział też ich nieszczerość i dlatego bardzo szybko te ofiary bardzo mu zbrzydły. Pan Bóg pragnął posłuszeństwa. Pan Bóg pragnął dobrych uczynków. Pragnął przestrzegania Jego prawa, a nie ofiar z nieposłuszeństwa. Zdaje się, w wersetach proroka Jeremiasza też jest powiedziane, że wychodząc z Egiptu nic więcej od was nie żądałem, jak właśnie nie było mowy o ofiarach. To później zostały one dołożone, to później Pan Bóg wspominał, za jaki grzech należy jaką ofiarę złożyć. A tutaj w tych zacytowanych wersetach Bóg widział ich nieszczerość i dlatego stały mu się nieprzyjemne. Jakże łatwo człowiek dochodzi do wypaczenia, do wynaturzenia prawa, gdy znana jest kara za przestępstwo. Za taki grzech masz złożyć takiego baranka albo tyle baranów, za inny grzech miałeś złożyć może cielca albo inne zwierzę. Dzisiaj widzimy to, najlepszym przykładem mogą być mandaty za przekroczenie przepisów ruchu drogowego. Zdaje się, że też mają mieć funkcję edukacyjną, nauczania, żeby ludzie się zastanowili nad swoim postępowaniem, nad niebezpieczeństwem jazdy, nad niebezpieczeństwem przekraczania prędkości czy innych przepisów, ale też człowiek musiał ustanowić prawo i za każdy kilometr czy za każdy przedział kilometrów jest też podana pewna suma, która jest różna w innych krajach. Dlatego też moglibyśmy powiedzieć, że może bogatsi ludzie, łatwiej im jest zapłacić te mandaty, biedniejszym trudniej, dlatego też wprowadzono też i punkty karne, dlatego człowiek cały czas szuka, jak udoskonalić to prawo. Nie wiem, czy Bartosz wiecie, że w niektórych krajach skandynawskich doszło do tego, że mandaty są określane w proporcji do zarobków, żeby było sprawiedliwiej z ludzkiego punktu widzenia i są to czasami bardzo wysokie mandaty dochodzące do 50-70% zarobku rocznego. Więc należy się również i nad tym zastanowić. Kiedy popatrzymy na historię Biblii, historię religijną, można też wspomnieć o tym, jakie nadużycia popełniał Kościół katolicki za czasów Marcina Lutra. To właśnie handel odpustami, gdzie ktoś mógł za odpowiednią cenę odkupić swój grzech, a doszło nawet i do tego, że mógł odkupić grzech jeszcze niepopełniony, bo było go stać na to po prostu. Dlatego możemy tym lepiej zrozumieć słowa czy proroków, że Pan Bóg woli posłuszeństwo niż potem kajanie się czy składanie ofiar, tym bardziej jeżeli było to robione w sposób mechaniczny. Drodzy braterstwo, Pan Bóg pragnie naszego posłuszeństwa i chce, abyśmy sobie wyrobili w sobie przywiązanie do sprawiedliwości. Woli to ponad nasze ofiary za grzechy i ofiary za nasze upadki. Nasz Ojciec Niebieski, dając zakon narodowi izraelskiemu, dał wtedy również i liczne przepisy dotyczące świąt i ofiar, jakie mieli składać w owe święta. Czasami dziwimy się ilością składanych ofiar, ale pamiętamy właśnie, że często ta osoba, która przynosiła ofiarę do kapłana, mogła część tej ofiary potem spożywać. Pewne części były przeznaczone dla kapłana, pewne części były przeznaczone dla tej osoby, która to zwierzę przyprowadzała. Bo czasami dziwimy się, jak bardzo wiele zwierząt było ofiarowanych na te różne święta. Kiedy sięgniemy do pierwszej Księgi Królewskiej, 8 rozdział, 63 werset, mamy tam zanotowany taki drobny szczegół, że Salomon przy poświęceniu świątyni złożył 22 tysiące sztuk bydła i 120 tysięcy owiec. Trudno nam jest to sobie w dzisiejszych czasach wyobrazić. I ktoś, kto powierzchownie czyta Pismo Święte, ktoś, kto pierwszy raz styka się ze Starym Testamentem, często pytanie jest, dlaczego są takie krwawe opisy, dlaczego Pan Bóg tak żądał tak wiele ofiar. Ale w naszych tematowych wersetach z listu do Hebrajczyków, 10 rozdział, które odczytaliśmy, apostoł pisze w 4 wersecie, że jest rzeczą niemożliwą, aby krew kozłów, wołów i kozłów mogła zgładzić grzechy. Przez te ofiary przez ofiary często nam się nasuwają myśli co do Dnia Pojednania. Był to szczególne święto, Jom Kippur. Często właśnie przez te ofiary Żydzi mogli symbolicznie oczyszczać się na następny rok, aby być w społeczności z Bogiem. Ceremonie te miały szczególną wymowę i symboliczną wymowę i proroczą, które często wskazywały, przedstawiały ofiarę naszego drogiego Zbawiciela, jak i też ofiarę członków Kościoła. Gdyby nie było tych ofiar wymaganych przez zakon, byłoby niemożliwe zrozumieć, że nasz Pan złożył swoje życie właśnie w ofierze. W ofierze za nas, jak i za cały rodzaj ludzki. Gdyby nie było służby kapłańskiej z Lewitów, to nie moglibyśmy zrozumieć kapłaństwa Melchizedeka. Często zastanawiamy się, jak piękne jest Pismo Święte, jak piękny jest plan Boży, że Pan Bóg już w pierwszych księgach mojżeszowych wspomina o kapłaństwie Melchizedeka, potem rozwija przez wiele rozdziałów, przez całą trzecią księgę mojżeszową, która często jest w oryginale nazwana właśnie księgą kapłańską, która opowiada nam, podaje wiele, bardzo często nawet skomplikowanych szczegółów co do działalności, co do pracy tych kapłanów, aby potem dać nam światło na to kapłaństwo, kapłaństwo wieczne, kapłaństwo Melchizedeka. Dlatego i tutaj Pan nasz właśnie był pokazany w niektórych tych ofiarach, jak i też była pokazana ofiara Kościoła. Gdyby nie było przybytku, w wielu zgromadzeniach jest obraz namalowany przybytku na puszczy, gdzie pokazane jest, często też namalowany jest ubiór kapłana, przybytek, rozporządzenia, w jakim miejscu była arka, w jakim miejscu był świecznik. Z tego wszystkiego, z tych figur uczymy się również pięknego planu Bożego. Gdyby nie było przybytku na puszczy, nie byłoby prawdopodobnie i świątyni w Jerozolimie. I trudno byłoby nam zrozumieć, że Pan Bóg zaplanował zbudowanie innej, duchowej świątyni. A więc we wszystkich tych przypadkach Pan Bóg najpierw przewidział, zaplanował, zrealizował pewną figurę, która przedstawiała albo symbolizowała dużo większą i piękniejszą rzeczywistość. Czytaliśmy, że zakon był tylko cieniem przyszłych dóbr. 10 rozdział, 1 werset. Albowiem zakon, zawierając w sobie tylko cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, nie może w żadnym razie przez te same ofiary składane rok w rok przywieść do doskonałości tych, którzy z nimi przychodzą. Zakon był cieniem. Był tylko zarysem. Moglibyśmy powiedzieć, był szkicem. Określał kontury większej i piękniejszej rzeczywistości. Kiedy popatrzycie na cień wasz, czy cień domu tutaj, możemy zauważyć, że ten budynek tutaj obok z pewnością ma komin. Ale patrząc na cień, nie zobaczycie, jaki ten komin ma kolor, czy jest zrobiony z cegły, czy z blachy. Dlatego tak ważnym jest, abyśmy starali się zobaczyć pewne też i szczegóły, abyśmy też umieli dopatrzyć się, co Bóg chciał przez te symbole pokazać i szukać tej rzeczywistości, bo ta rzeczywistość jest dla nas najważniejsza. To właśnie listowi do Hebrajczyków mamy wiele do zawdzięczenia, że umożliwił nam to zrozumienie tych pięknych figur i szczegółów tych pięknych figur i symboli. Jak wspominaliśmy, wiele z ofiar zakonnych wskazywało na ofiarę krwi naszego Zbawiciela. Ale ofiara ta nie mogła być symboliczna. Potrzeba było przelania rzeczywistej krwi. Potrzebna była śmierć doskonałego, bezgrzesznego człowieka. Potrzebna była śmierć doskonałego, bezgrzesznego człowieka za życie Adama. I takiej ofiary nie mógł złożyć ani żaden grzeszny człowiek, ani żadna istota duchowa. I o tej bardzo ważnej prawdzie czytaliśmy w 5 wersecie 10 rozdziału listu do Hebrajczyków. Odczytajmy jeszcze raz od 5 do 7 wersetu. to też przychodząc na świat nie chciałeś ofiar krwawych i darów, ale co? Aleś ciało dla mnie przysposobił. Nie upodobałeś sobie w całopaleniach i ofiarach za grzechy? Wtedy rzekłem, oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją, o Boże, jak napisano o mnie w zwoju księgi. Nie chciałeś ofiar krwawych i darów, ale przygotowałeś dla mnie ciało. Przygotowałeś ciało, aby mogło być złożone na ofiarę. To Logos, Syn Boży, zdawał sobie sprawę, że musi przyjąć ciało ludzkie, aby w nim, właśnie w tym ciele, doświadczyć cierpienia i śmierci, aby mógł złożyć ofiarę okupową. I to Pan Bóg w cudowny sposób przeniósł życie Logosa do łona Marii, aby Jezus mógł narodzić się jak każde inne dziecko, aby mógł urodzić się jako człowiek. Przestała istnieć istota duchowa Logos, a narodził się człowiek, Zbawiciel całej ludzkości. Logos był Synem Bożym. Był jedynym bezpośrednim stworzeniem Pana Boga. W liście do Kolosensów, 1:16, apostoł pisze, że w Nim wszystko zostało stworzone, w Nim i dla Niego. Może nie będziemy odczytywać tych wersetów, braterstwo mogą sobie zanotować i może teraz jeszcze spokojnie je przeczytać. W Nim i dla Niego wszystko zostało stworzone. Przez Niego, dla Niego. Często możemy zastanawiać się, że wkoło Pana Boga było tysiące istot duchowych. Czy było aż tak trudno znaleźć jednego ochotnika do tej zbawiennej myśli? Być może to właśnie Syn Boży jako pierwszy zgłosił się na ochotnika. Poślij mnie, słowa z Księgi Izajasza, 6:8, które przypisane są Izajaszowi, ale również przypisujemy je również i Logosowi. Poślij mnie. Być może, kiedy już pierwszy zgłosił się ochotnik do tej trudnej myśli, nie było miejsca ani potrzeby dla innego. Ale bardzo ważnym jest to podkreślenie, że Logos zgłosił się sam. Zgłosił się na ochotnika. Nikt go do tego nie przymuszał. Logos zdawał sobie sprawę, znał wszystkie szczegóły planu Bożego, zdawał sobie sprawę z błogosławieństwa, na jakie się wystawia, ale zdawał sobie szczególnie sprawę z niebezpieczeństwa, co by było, gdyby powinęła mu się noga, powiedzielibyśmy ludzkim językiem, gdyby nie dopełnił pewnych praw i zasad. I zdaje się, że z pewnej już perspektywy możemy powiedzieć, że gdyby czegoś nie wypełnił, nie byłoby zmartwychwstania, nie byłby zmartwychwzbudzony. Do takiego czynu, zgłoszenia się na ochotnika, nikt go nie zmuszał. To była jego dobrowolna decyzja. Decyzja odważna i świadoma. W Ewangelii Jana, 10, mniej znane wersety, chociaż wczoraj, zdaje się, ten werset był cytowany. Ewangelia Jana, 10:17-18 czytamy. Jest mowa o naszym Zbawicielu. Dlatego Ojciec miłuje mnie, że ja kładę życie swoje, aby je znowu wziąć. Nikt mi go nie odbiera, ale ja kładę je z własnej woli. Mam moc dać je i mam moc znowu je odzyskać. Taki rozkaz wziąłem od Ojca. Z mojej własnej, nieprzymuszonej woli, z takiej woli zgłosił się na ochotnika Logos, aby wypełnić tą misję zbawienną. Ale do tego potrzebne było ciało. Do tego potrzebna była przelana krew. Potrzeba było pozostawić życie duchowe. Potrzeba było wyrzec się życia duchowego i przyjąć ciało cielesne ze wszystkimi tego skutkami. Często cytujemy ten werset znany z listu do Filipensów. 2:7-9. List do Filipian, 2:7-9, gdzie czytamy, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię. Drodzy braterstwo, znamy to tłumaczenie, ja jeszcze w uszach mi brzmią wersety ze starego tłumaczenia gdańskiego, gdzie mamy powiedziane, że wyniszczył samego siebie. Tutaj w tym tłumaczeniu jest mowa, że wyparł się samego siebie. Zdaje się, słowo wyniszczył jest bliższe oryginałowi. Przyjąwszy kształt niewolnika, stawszy się podobny ludziom. To słowo wyniszczył jest właśnie poprawnym tłumaczeniem, stwierdzeniem, jest potwierdzone właśnie przez wiele innych tłumaczeń. Logos nie mógł równocześnie przebywać w niebie i na ziemi. Zrezygnował z życia duchowego, dobrowolnie narodził się jako człowiek z krwi i kości, aby móc umrzeć i złożyć swe ciało jako okup. Pismo Święte mocno i często podkreśla, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Aż znajdujemy wiele wersetów, aż bardzo zastanawiające się. Pamiętamy z Ewangelii Jana, 1:14, a słowo ciałem się stało i zamieszkało pośród nas. Z 1 listu Jana, 4:2-3, może te wersety odczytamy w oryginale, ponieważ one są bardzo ważne, z 1 listu Jana, 4:2-3. Po tym poznawajcie Ducha Bożego, wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest. Wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jest to duch antychrysta, o którym słyszeliście, że ma przyjść i teraz już jest na świecie. Znajdziemy bardzo dużo wersetów, które mówią, że Jezus przyszedł, że umarł w ciele. Dlaczego ta prawda jest tak bardzo ważna? Myślę, że braterstwo, zgodzicie się ze mną, że jest to jedna z podstawowych nauk zapisanych w Piśmie Świętym. Bo nauka, bo fakt, że nasz Pan przyszedł, narodził się w ciele, że umarł, że przelał rzeczywistą krew, nauka jest podstawą zrozumienia nauki o okupie. Jest podstawą, że do złożenia okupu potrzeba było przelać krew. Czytamy w liście do Hebrajczyków, 9:22, że według zakonu niemal wszystko bywa oczyszczane krwią i bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia, w domyśle nie ma odpuszczenia grzechu. Krew, znaczenie tej krwi, symbol krwi są bardzo ważne. Krew jest symbolem życia. Krew krążąca w naszych żyłach podtrzymuje funkcjonowanie całego organizmu. Gdy zatrzymujemy ten obieg, albo kiedy jesteśmy mocno ranni, kiedy krew wypłynie z człowieka, zamiera życie, człowiek umiera. Grzech zabija życie człowieka. Grzech zabija krew. Grzech Adama spowodował, że w żyłach całej ludzkości dziedzicznie płynie niedoskonała krew, skażona grzechem. Dlatego nikt z niedoskonałego rodu ludzkiego nie mógł złożyć okupu, odkupić Adama. Potrzeba było doskonałej ludzkiej istoty, doskonałej ludzkiej krwi, aby sprawiedliwość Boża mogła być zaspokojona. W liście do Rzymian apostoł Paweł wspomina, 5:12, że jak przez jednego człowieka przyszła śmierć, przyszedł grzech, tak też przez jednego człowieka przyszło też dzieło usprawiedliwienia, dzieło odkupienia. Właśnie dla tej sprawiedliwości, sprawiedliwości Bożej, dla tej sprawiedliwości Pan Jezus nie mógł złożyć swej ofiary jako dziecko. Musiał udowodnić jako dojrzały mężczyzna, że potrafi oprzeć się grzechowi, że we wszystkich okolicznościach życiowych pozostaje wierny i posłuszny swemu Ojcu. Wróćmy do listu do Hebrajczyków, 10:7. Wtedy rzekłem, oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją, o Boże, jak napisano o mnie w zwoju księgi. Pan Jezus jako dorosły człowiek, 30-letni człowiek, poświęcił swe życie Ojcu na służbę i od tego czasu, aż do Jego śmierci, pozostał wierny. Przeszedł zwycięsko taką próbę, albo może nawet powiedzielibyśmy poważniejszą próbę, niż przeszedł nasz praojciec Adam. Przeszedł zwycięsko te próby. Udowodnił swą bezgrzeszność i doskonałość. Ale zapytam was, co to znaczy być doskonałym? Czy Adam był doskonałym? Mówimy, że tak. A jednak zgrzeszył. To co, był doskonałym, czy nie był doskonałym? Był doskonałym i zawsze dodajemy, dopóki nie zgrzeszył. Dlatego doskonałość jakiegokolwiek przedmiotu, mostu, doskonałość jakiegoś narzędzia, doskonałość materiału, jest takie polskie powiedzenie, często w praniu się okaże. Prawda? Czyli doskonałość, czy jakość jakiegoś przedmiotu, jakiegoś narzędzia można dopiero stwierdzić po próbach i po doświadczeniach. Dlatego czytamy też w liście do Hebrajczyków, 5 rozdział, znane wersety, 5 rozdział, 7 i 8 werset. Za dni swego życia w ciele znosił on z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do tego, który mógł go wybawić od śmierci, i dla bogobojności został wysłuchany. I chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy mu są posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego. I został obwieszczony przez Boga jako arcykapłan według porządku Melchizedeka. Chociaż był synem Bożym, nauczył się posłuszeństwa przez cierpienia. Nasz Pan udowodnił, że może pozostać wierny sprawiedliwości Bożej nawet w największych pokusach i przeciwnościach. To wyrażenie, że nauczył się, nasuwa myśl, że wcześniej tego nie umiał. Że może nie był posłuszny, a potem w miarę czasu się nauczył tego posłuszeństwa. Zdaje się, że jest tutaj ukryta inna myśl. My jako ludzie uczymy się na naszych błędach i upadkach. Nasz Pan Jezus udowadniał swego posłuszeństwa przez cierpliwe i doskonałe znoszenie coraz to większych prób i doświadczeń, które zakończyły się ostateczną próbą wierności na Golgocie. To Pan Bóg uczył swego Syna, to Pan Bóg karał swojego Syna w tym znaczeniu słowa właśnie uczenia Go, zwiększając stopniowo Jego przeciwności i cierpienia. I w ten sposób nasz Pan nauczył się znosić wszystkie przeciwności, udowodnił swojej wierności w tych trudnych chwilach. Nasz Pan jako Logos, współtwórca wszystkich rzeczy, dobrze znał prawo Boże i boską sprawiedliwość. Dobrze wiedział, co jest wolą Bożą, a co jest grzechem. Kiedy przy poświęceniu wypowiada to zobowiązanie, które odczytaliśmy w liście do Hebrajczyków, 10 rozdział, 7 werset, oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją, o Boże, poddaję się w ten sposób dobrowolnie pod wszystkie próby i doświadczenia. Kiedy apostoł Paweł napisał te słowa, drodzy braterstwo, w wielu Bibliach macie notatkę, że są to słowa, cytat z psalmu 40. Od 5 do 7 wersetu są to słowa wyciągnięte z psalmu 40, gdzie od 6 do 9 wersetu praktycznie zapisane są takie same albo podobne słowa. Odczytajmy i te wersety. Czytamy psalm 40, werset od 6 do 9. Wiele cudów uczyniłeś, Panie Boże mój, a w zamysłach Twoich wobec nas nikt Ci nie dorówna. Gdybym ja chciał oznajmić i ogłosić, są liczniejsze, niż zdołałbym opowiedzieć. Nie chcesz ofiar krwawych i darów, ale dałeś mi otwarte uszy. Nie żądasz całopalenia ofiary zagrzesznej. Wtedy rzekłem, oto przychodzę, w zwoju księgi napisano o mnie, pragnę czynić wolę Twoją, Boże mój, a zakon Twój jest we wnętrzu moim. Czy, braterstwo, zauważyliście różnicę między psalmem a wersetami zanotowanymi w liście do Hebrajczyków? Nie mamy wątpliwości, że jest to proroczy psalm, który mówi o naszym Panu. Ale rzecz zadziwiająca, w tej wersji nie ma mowy o przygotowaniu, o przysposobieniu ciała. Ale jest mowa o czym? O otwartych uszach. Biblia Gdańska mówi, że ofiary i obiaty nie chciałeś, aleś mi przekłuł uszy. całopalenia i ofiary za grzech nie żądałeś. Ciekawe wyrażenie, przekuć uszy. Wyrażenie to zostało w nowszym przekładzie przetłumaczone jako, że dałeś mi otwarte uszy. Badając te wersety w naszym zgromadzeniu, podkreśliliśmy dwie myśli, które siebie nie wykluczają, ale raczej uzupełniają. Pierwsza myśl to tak, jak zostało przetłumaczone w nowszych tłumaczeniach. Uszy zostały przetkane, otwarte, znaczy, że kiedyś były zamknięte. Dałeś mi otwarte uszy, aby słyszeć głos Boży, aby słyszeć i w domyśle zrozumieć wolę Bożą, aby wypełniać wolę Bożą. Nasz Pan z pewnością z uwagą słuchał boskich wskazówek i do nich się dostosował. Pan Bóg tak od Pana Jezusa, jak i również od nas żąda, wymaga od nas posłuszeństwa, a nie ofiar za grzechy. Zakon albo boskie wymagania zakonu były we wnętrznościach naszego Pana, o czym tutaj czytaliśmy. Hebrajski czasownik zjeść coś, przyjmować pokarm, jest taki sam jak określenie nauczyć się na pamięć. Nauczyć się na pamięć czegoś i zarecytować, tak jak wczoraj mogliśmy słuchać recytacji psalmu. A więc powiedzieć coś, nauczyć się na pamięć, wygłosić jakąś poezję z pamięci. Dlatego wyrażenie, że zakon Twój jest we wnętrzu moim, daje nam też tą myśl, że tak jakbyśmy zjedli, przetrawili, że to zrozumieliśmy zakon, zrozumieliśmy to, co Pan Bóg od nas wymaga. Oczywiście są to słowa tutaj, które należy zastosować do naszego Pana. To On potrafił dobrze zrozumieć, On potrafił dobrze zjeść, przetrawić, wiedział, czego Pan Bóg od Niego wymaga. Jak wspomnieliśmy, że posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara za grzech. I ta pierwsza myśl o otwartych uszach to myśl o uważnym słuchaniu albo wsłuchiwaniu się w głos Boży aby zastosować się do woli Bożej. Często wspominamy o wersecie, który mówi, że usłyszysz głos z tyłu mówiący do ciebie, idź w prawo albo w lewo. Ale druga myśl o przekutych uszach nasuwa nam pewien przepis starozakonny, zapisany w drugiej księdze Mojżeszowej, 21 rozdział, a 6 werset. Druga księga Mojżeszowa, 21 rozdział, a wersety, które poprzedzają i które później mówią o przepisach dotyczących niewolników hebrajskich. Może zaczniemy od 5. Jeśli niewolnik, chodzi tutaj o niewolnika hebrajskiego, to też ma swoje znaczenie, oświadczy wyraźnie, miłuję mego Pana, moją żonę i moje dzieci, nie chcę wyjść na wolność, wtedy jego Pan zaprowadzi go przed Boga, potem postawi go u drzwi albo u odrzwi i przekuje mu Pan jego ucho szydłem i będzie niewolnikiem na zawsze. Hebrajski niewolnik, kiedy chciał pozostać w domu swego Pana, był przyprowadzany przed Pana Boga i potem jego ucho zostało przekute. Ciekawe, dlaczego przy drzwiach, przy odrzwiach. Zaraz nasuwa nam się myśl, pamiętamy z badania Paschy, gdzie Izrael też miał obowiązek właśnie pomazania drzwi czy odrzwi nadproża, aby pokazać aniołowi morderzowi, że tutaj mieszkają Hebrajczycy, że do tego domu nie miał wchodzić. Zdaje się, że tutaj ten przepis, aby przekuć to ucho, jest właśnie pięknym symbolem. Symbolem, że ten niewolnik chce pozostać na zawsze. Cytowaliśmy wersety, że nasz Pan stał się też sługą. Uniżył się, stał się sługą i że chce pozostać wierny swemu Panu, Panu Bogu, w tym znaczeniu, że chce pozostać wierny na zawsze. Nasz Pan Jezus symbolicznie uczynił to samo. Dobrowolnie i na zawsze zgodził się być sługą i niewolnikiem swego Ojca dla naszego dobra. Ale powróćmy jeszcze do głównej myśli naszego tematu. Nasz Pan urodził się jako człowiek z krwi i kości. To jego ludzkie życie zostało złożone w ofierze jako okup za Adama, a w nim za cały rodzaj ludzki. Pamiętamy werset z pierwszego listu do Tymoteusza, 2 rozdział, 5 i 6 werset. wersety mówiące właśnie o okupie. Pierwszy list do Tymoteusza, drugi rozdział, piąty i szósty werset. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. Też mamy podkreślenie, człowiek Chrystus Jezus, który samego siebie złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie. Tutaj też zachęcam Was do sięgnięcia do starego tłumaczenia Biblii Gdańskiej, gdzie miało być to świadectwem Jego czasów. To Pan Jezus jako człowiek miał złożyć ofiarę. Ofiara oddanego życia, ofiara krwi była uczyniona raz na zawsze, o czym czytamy w dalszych wersetach. Czytaliśmy w wersetach w liście do Hebrajczyków, 10 rozdział, 12 werset. Lecz gdy on złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej. Inne tłumaczenia mówią, usiadł na wieki. Jezus symbolicznie wszedł z wartością, z zasługą tej krwi, wszedł do samego nieba, jak czytamy w liście do Hebrajczyków, 9 rozdział, 24 werset. W dniu Pięćdziesiątnicy okazało się, że Pan Bóg przyjął tę ofiarę i pokazał przez to przyjęcie, akceptację, pokazał przez zesłanie Ducha Świętego na apostołów. W czasie wieku Ewangelii zasługa tej ofiary jest przypisywana Kościołowi. Przypisywane są nam braki i pewne uzupełnienia, które właśnie uzupełnia nas, dla nas, za nas zasługa krwi Chrystusowej. To wybierający się jeszcze i teraz Kościół może korzystać z tej zasługi i sam również składać ofiarę z siebie samego. Bez tej zasługi, bez zasługi Chrystusa, bez tego, co On dodaje, co uzupełnia braki w naszej ofierze, nasza ofiara byłaby nie do przyjęcia. Byłaby ofiarą niedoskonałą, byłaby grzeszna i nie do przyjęcia przez Pana Boga. Dlatego tak ważnym jest zrozumienie tej prawdy o przypisaniu zasług Chrystusowych. Dużo z siedzących tutaj na tej sali odpowiedziało na zaproszenie Pańskie: chodź i naśladuj mnie. Często cytujemy werset z listu do Rzymian, 12 rozdział, pierwszy werset. Wzywam was wtedy, bracia, abyście składali ciała wasze na ofiarę żywą, świętą, przyjemną, miłą Bogu. Nasza ofiara może być miła Bogu, ale tylko przez ukompletowanie jej częścią zasług Chrystusowych. W tematowym wersecie z Hebrajczyków, 10 rozdział, a 5 werset. Nie chciałeś ofiar krwawych i darów, aleś ciało dla mnie przysposobił, jest głównie myśl o ciele naszego Pana. Ale na drugim planie, niejako na tle tego wersetu, ukazana jest również myśl o duchowym ciele naszego Pana, jest myśl o kościele 144 tysięcy. Klasa ta przewidziana była już przed założeniem świata. Możliwość stania się pańską oblubienicą była przewidziana już przed założeniem świata. Dlatego też i Kościół ma przywilej cierpienia, ma możliwość udziału w ofierze za grzech. Okup był tylko dziełem samego Jezusa, ale Kościół ma również przywilej uczestniczyć w ofierze za grzech. Dlatego i Kościoła dotyczą te same słowa, które już odczytaliśmy. Oto idę, aby czynić wolę Twoją, o Boże. Słowa często cytowane i myślę, że dzisiaj też będą cytowane przy wykładzie do chrztu. Od tej chwili, kiedy wypowiadamy te słowa, kiedy przyrzekamy Panu Bogu wierność, że chcemy czynić Jego wolę, to od tej chwili oddajemy się na służbę naszemu Bogu i Zbawicielowi. Powiedzieliśmy, że Logos zgłosił się do tej ważnej misji na ziemi na ochotnika. My też odpowiedzieliśmy dobrowolnie, bez przymusu na boskie zaproszenie. My też chcemy wykonywać wolę Bożą i znosić wszelkie doświadczenia, jakie Bóg na nas dopuści. Kiedy Kościół zostanie skompletowany, kiedy zostanie dokończona ofiara Kościoła, rozpocznie się następny etap w planie Bożym. Zasługa okupowej krwi naszego Zbawiciela będzie stopniowo zastosowana za całą ludzkość. I tutaj też jest pokazane piękno planu Bożego. Inaczej, po zmartwychwstaniu naszego Pana, mógł mogła być ofiara zaraz zastosowana, ale nie byłoby Kościoła. Musimy sobie zdać sprawę z przywileju, z pięknego zaproszenia, które Pan Bóg w swoim planie przewidział dla pewnej części z ludzi, pewnej klasy, aby stała się oblubienicą, aby stała się towarzyszką jego syna. Dlatego, kiedy zostanie zastosowana, kiedy Kościół zostanie skompletowany, wtedy dopiero będzie mogła zasługa być zastosowana za cały rodzaj ludzki. Rozpocznie się wtedy chwalebny okres błogosławienia całej zmartwychwstałej ludzkości. Członkowie prawdziwego Kościoła, ci, którzy wytrwają w próbach i doświadczeniach, ci, którzy wytrwają w składaniu ofiary żywej, oni to będą mieć również przywilej w błogosławieniu całej ludzkości, w przygotowaniu jej do w przyprowadzaniu całej ludzkości do społeczności z Bogiem. Drodzy braterstwo, mamy piękną, wspaniałą prawdę. Prawda, która często może wydawać nam się skomplikowana, ale jest to prawda, szczególnie prawda o okupie, prawda o zmartwychwstaniu, prawda o tym, że jak w Adamie wszyscy umierają, tak i w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. O te prawdy musimy dbać, o te prawdy musimy dbać w naszych zborach i w naszych rodzinach. Życzyłbym, drodzy braterstwo, abyśmy wszyscy otrzymali tą najwyższą, wspaniałą nagrodę, abyśmy mogli uczestniczyć z naszym Panem w tej błogosławionej części właśnie przyprowadzania ludzkości do społeczności z Bogiem, abyśmy otrzymali tą najwspanialszą nagrodę, której życzę braterstwu, jak i samemu sobie. Co daj Boże. Amen.